Zrozumieć media, edukacja medialna. Na pytania studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odpowiada profesor Janusz Kawecki, minister w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.
W kilku wcześniejszych odpowiedziach przywołał Pan ustawowe wymagania w sprawie uzyskania przez właścicieli koncesji zgody regulatora mediów na zmiany w ich strukturze własnościowej. Proszę te obowiązki przyłożyć do zmian właścicielskich w TVN SA. A jak się to ma wobec medialnych informacji o niedawnej fuzji Discovery i innego amerykańskiego potentata w obszarze mediów? Czy na to właściciel koncesji taką zgodę otrzymał?
Już w ubiegłym tygodniu mówiłem o dopuszczalnym udziale kapitału zagranicznego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w strukturze koncesjonariuszy. Jest on określony w ustawie o radiofonii i telewizji od 2004 roku. To w artykule 35 w ustępie 2 podano tę wartość jako równą 49%. Tak więc podmioty zagraniczne, a za takie traktuje się te spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogą być właścicielami, współwłaścicielami koncesji, ale nie mogą być większościowym właścicielem koncesji medialnej w Polsce. Badając wniosek TVN SA o rekoncesję na nadawanie programu TVN24, musieliśmy w Krajowej Radzie tę sprawę dogłębnie przebadać. Stwierdziliśmy, że występująca wówczas w 2021 roku struktura kapitałowa koncesjonariusza, to znaczy TVN SA, jest taka, że po różnych zmianach właścicielskich jedynym podmiotem dominującym w tej strukturze jest Discovery z USA, czyli spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tak wysokiego, bo 100% udziału tego podmiotu dominującego w strukturze kapitałowej, w której występuje koncesjonariusz, czyli TVN SA, nie dopuszcza ustawa o radiofonii i telewizji. W takiej sytuacji, po upewnieniu się o prawidłowości naszego oceniania ówczesnej sytuacji, Krajowa Rada podjęła kolejne kroki. Dodam, że prawidłowość naszej analizy potwierdzona została 3 opiniami prawnymi. A następne kroki to po pierwsze zbadanie, jak to się stało, że nastąpiło w tej strukturze kapitałowej naruszenie wymagań ustawowych. To było pierwsze. A po drugie, jakie czynności powinna wykonać Krajowa Rada, aby nie występowało nadal naruszenie wymagań ustawowych? No najpierw zrealizowany został ten krok pierwszy. Okazało się, że takim newralgicznym okresem zmian struktury kapitałowej był rok 2015. Pojawił się wtedy bowiem nowy podmiot Scripps z USA, a więc spoza Europejskiego Obszaru. Wówczas należało podjąć wymagania zapisane w artykule 40a ustawy o objęciu udziałów lub akcji przez osobę zagraniczną w spółce koncesjonariusza. Rezultatem takiego wystąpienia mogło być zezwolenie przewodniczącego Krajowej Rady, który wydając to zezwolenie musiał jednak uwzględnić wymagania odnośnie do wysokości kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jest tam również napisane w ustawie, że taka zgoda lub jej cofnięcie następuje na podstawie uchwały Krajowej Rady. Jeszcze dalej w ustawie podano, że takie czynności bez uchwały są nieważne. No i Scripps zdawał sobie z tego sprawę, bo jego przedstawiciel był obecny na jednym z posiedzeń Rady i skierował wówczas pytanie do jej członków o opinię w tej sprawie. W żadnym z protokołów z tego okresu nie znajdziemy informacji o przyjętej uchwale i o wydanym na jej podstawie zezwoleniu ówczesnego przewodniczącego. Jedynie na stronie internetowej Krajowej Rady pojawił się w marcu 2015 roku komunikat o przejęciu przez Scripps 52% kapitału. Podano tam również, że zbędne jest pozyskiwanie dla tej operacji zgody Krajowej Rady. Można więc ocenić, że ówczesna Rada Krajowa, jeśli nie naruszyła wymagań ustawowych, to zapewne źle interpretowała wymagania ustawowe. A w jednym z ówczesnych protokołów znalazłem nawet stwierdzenie jednego z członków Krajowej Rady ówczesnej, wyrażające obawę, iż nie sprzeciwiając się temu postępowaniu nadawcy, Krajowa Rada może naruszać prawo. Tak to wtedy nastąpiło. Tak to określam, pierwsze naruszenie ustawy. A potem w 2018 wymiana dominującego właściciela w tej strukturze kapitałowej nastąpiła również bez uzyskania zgody przewodniczącego Krajowej Rady, poprzedzonej oczywiście stosowną uchwałą tego organu. I dopiero kiedy należało rozważać wniosek o koncesję dla nadawcy na kolejny okres, po wezwaniu tegoż do przedstawienia struktury aktualnej, struktury kapitałowej, wyszło na jaw naruszenie ustawy przez kształt tejże struktury. Podczas rozpatrywania sprawy przez Krajową Radę grupa posłów przedstawiła projekt ustawy. Traktowałem ten projekt jako tak zwane koło ratunkowe dla nadawcy. Dawała mu bowiem czas na dostosowanie struktury kapitałowej do wymagań ustawowych od 2004 roku obowiązujących. Nadawca i opozycja parlamentarna ten projekt zakrzyczała, traktując go jako ograniczenie wolności słowa. I chociaż parlament w końcu przyjął tę ustawę ratującą nadawcę, to potem prezydent ją zawetował. Koło ratunkowe nie zostało wykorzystane. Większością głosów w Krajowej Radzie koncesja na kolejny okres i kolejne dla koncesjonariuszy występujących w tejże samej strukturze kapitałowej została wydana. Nastąpiło to jednak z naruszeniem ustawy o radiofonii i telewizji. Tak wynika z całej tej analizy, którą w skrócie tu podałem. Pytanie odnosiło się również do kolejnych, najnowszych zmian w tej strukturze. Odpowiem, że koncesjonariusz jak dotąd nie wystąpił o zgodę przewodniczącego w tej sprawie. A w Krajowej Radzie zaś zobowiązuje procedura, która opisana została w uchwale 230 z września ubiegłego roku. Realizacja jej jest spowalniana, ale nie została w żaden sposób anulowana. Tak odpowiedziałbym na postawione dziś pytanie. Szczęść Boże!
Na pytania studentów Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna odpowiadał profesor Janusz Kawecki, minister w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.